Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Zabieram dziś Państwa w świat sztuki. Chciałabym porozmawiać o przedstawieniach Eucharystii w malarstwie. Oczywiście nie można wszystkiego omówić, dlatego wybrałyśmy dwa obrazy. Adoracja Baranka, główna część ołtarza Gandawskiego, autorstwa Jana Vanejka, oraz Dysputa o Najświętszym Sakramencie, fresk w Muzeach Watykańskich, autorstwa Rafaela Santi. O tych dwóch obrazach opowie znawca. Naszym gościem jest Izabela Banaszewska, historyk sztuki i dziennikarz.
Ołtarz Gandawski, a dokładnie ołtarz adoracji Baranka, jest to dzieło malarza północnego Jana Vanejka i jego brata Huberta. Ołtarz pochodzący z XV wieku, jest to poliptyk. My z siostrą Aleksandrą chciałybyśmy się dzisiaj skupić na jego scenie głównej, na scenie właśnie adoracji Baranka. W centrum ołtarz, na którym stoi mistyczny baranek, ale odbywa się tutaj również adoracja. Jest to adoracja anielska. Mamy dwóch aniołów, którzy dokonują okadzenia tego ołtarza. Pozostali aniołowie otaczają ołtarz z obu stron wokół baranka, adorując go, wpatrując się w niego.
Przypomnijmy, że symbol dymu kadzideł oznacza modlitwę, modlitwy świętych. To wiemy z Apokalipsy, ale także z wizji prorockich Starego Testamentu.
Tutaj jeszcze, żeby dokończyć tę scenę centralną, chociaż tak naprawdę w centrum, na osi, mamy kilka akcentów, tak? I ten środkowy, o którym w tej chwili mówimy, jest tym najważniejszym. A zatem w centrum stoi ołtarz, na nim ustawiony mistyczny baranek i uwaga, na ołtarzu stoi także kielich, a z piersi baranka spływa życiodajna krew. Właśnie do kielicha eucharystycznego. Bardzo ważną to ma wymowę i bezpośrednio prowadzi nas właśnie do ciała i krwi Chrystusa. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo powiedziałam o pewnej osi, która jest tutaj mocno wyakcentowana i niezwykle ważna. Baranek znajduje się w promieniach łaski, promieniach, które spływają bezpośrednio od Ducha Świętego, który ukazany jest tutaj pod postacią gołębicy. On jest w górnej części tej nastawy ołtarzowej, umieszczony tutaj w sferze niebiańskiej. Choć jak przyglądamy się temu przedstawieniu, to za chwilę zobaczymy, że całe to przedstawienie, ten pejzaż, który tutaj jest ukazany, bo wszystko dzieje się w pejzażu, jest niebiańską Jerozolimą. I jeszcze jeden akcent, bardzo ważny, na tej osi pionowej wyznaczającej środek dzieła sztuki. Jest to fons vitae, a zatem źródło wody żywej, źródło życia. Więc są to dwa motywy, które się uzupełniają nawzajem. To wszystko mówi nam o tym, że krew, którą widzimy w kielichu, moglibyśmy nazwać krwią transplantacyjną. W tym obrazie bowiem ukazany jest akt dawania życia, życia wiecznego dokładnie, lub też przywracania do zdrowia, przywracania do życia wiecznego, a dzieje się to za przyczyną mistycznego baranka, który oddaje się w ofierze.
O baranku, o ofierze, o krwi, o tym wszystkim można przeczytać w wizji świętego Jana, czyli w Apokalipsie. W 5 rozdziale Jan opisuje, że nagle ujrzał między tronem a czterema istotami żyjącymi, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. Baranek jest jednocześnie żyjący, bo stoi, tutaj jest właśnie takie przedstawienie, a jednocześnie jest zabity, śmiertelnie raniony. Z jego serca wypływa krew.
Konający,
to jest, tak, to jest właśnie Bóg. Jezus, który umiera w Eucharystii nieustannie, jest to ofiara bezkrwawa, to znaczy ofiaruje się bezustannie na wszystkich ołtarzach świata do końca życia, a jednocześnie daje nam to życie, ponieważ żyje już na wieki. On zwyciężył śmierć, pokonał śmierć. I widać w tych symbolach wokół baranka właśnie tę tajemnicę, to znaczy jest źródło życia, jest krew, jest kielich, jest też krzyż, symbol zwycięstwa nad śmiercią i jest przede wszystkim ołtarz, ponieważ jak mówi liturgia, Jezus jest jednocześnie ofiarą, ołtarzem, kapłanem i barankiem ofiarnym.
Tak, tutaj ten krzyż, o którym wspomniała siostra, trzymają anioły adorujące baranka, rozmieszczone wokół ołtarza. Jest też kolumna biczowania, a zatem przywołane są narzędzia męki pańskiej. No i to wszystko, tak jak mówiłyśmy, ustawione w pejzażu. Wiemy na pewno, zaraz powiem skąd wiemy, że jest to niebiańska Jerozolima. Otóż w tym pejzażu są także pewne grupy postaci i z lewej strony obrazu mamy świętych męczenników, a z prawej święte męczennice. Rozpoznajemy ich po trzymanych w dłoniach palmach męczeństwa. U dołu obrazu pozostałe grupy postaci. No i tutaj mamy znów postaci świętych, oczywiście. No i tutaj mamy różne stany. Sprawiedliwi sędziowie, już święci, choć nie męczennicy, rycerze Chrystusa, apostołowie, biskupi, pielgrzymi, prorocy, pustelnicy ukazujące tutaj nam swoje bose stopy. Zgromadzenie postaci, które możemy identyfikować właśnie po strojach, a więc jedni będą odziani w zgrzewne szaty, inni w bogate stroje burgundzkie. W zależności od tego, kto kim był za życia i zgodnie ze swoim jakby stylem życia, tak? Są tam i prorocy, i królowie, i zwykli prości ludzie.
A wszyscy oni tworzą dziewiczy orszak baranka. To już 14 rozdział Apokalipsy według świętego Jana. Baranek zebrał wokół siebie tych wszystkich, którzy otrzymali łaskę zbawienia, tych, których odkupił, tych, którzy przyjęli tę łaskę i śpiewają przed nim w postawie adoracji, stojąc lub klęcząc, nową pieśń. To oczywiście może nam się kojarzyć z naszą postawą podczas Bożego Ciała, kiedy idziemy za barankiem, czy klęczymy przed barankiem w niektórych momentach i śpiewamy mu pieśni. To jest właśnie nawiązanie. Łączymy się w tym momencie z liturgią niebiańską, a wiemy, że w niebie, tam gdzie trwa nieustanna adoracja baranka, właśnie aniołowie tylko tym się zajmują. Towarzyszą barankowi dokądkolwiek idzie. Do tego samego my na ziemi jesteśmy zaproszeni tworzyć dziewiczy orszak baranka. Niebawem po śmierci będziemy tworzyć właśnie ten orszak już w niebie na wieki wieków. Mamy taką nadzieję.
Tutaj wszystkie postacie, które zostały ukazane, stoją swoimi stopami bezpośrednio na łące. Ten pejzaż, o którym już wspomniałam, jest bardzo precyzyjnie przedstawiony. Możemy tutaj rozpoznać każdą roślinę, która została wymalowana przez artystę. Jest on namalowany na wzór średniowiecznej literatury wizyjnej, tak zwanej właśnie wizyjnej, opisującej raj jako kwitnącą łąkę lub ogród porośnięty niewiędnącymi roślinami, więc one są w takiej w pełni w krasie kwitnące, wszystkie kwitną, tak? Chociaż oczywiście, jak wiemy, nie wszystkie z tych roślin mają okres kwitnienia w jednym czasie, a są tutaj na przykład cyprysy, są drzewa pomarańczowe, cytrynowce, znajdujemy też przeróżne kwiaty i zioła, które możemy rozpoznać i jedna rzecz nam się tutaj przestaje zgadzać, ponieważ Jan van Eyck był malarzem północy. Skąd zatem, o jest jeszcze też palma daktylowa, skąd zatem takie rośliny, taka roślinność? No on poznał tę niezwykłą, bujną roślinność południa Europy, ponieważ w 1428 roku w dworskim orszaku podróżował do Portugalii, do ciepłego kraju, jak w stosunku do chłodnej północy, którą Van Eyck znał na co dzień. Był zafascynowany tamtym krajobrazem. On mu się właśnie skojarzył z takim krajobrazem rajskim. No i stąd mamy właśnie taką roślinność, jako roślinność raju tutaj przedstawioną.
Pewnie musiał dużo malować w czasie swojej podróży do Portugalii, bo przecież nie było fotografii wtedy.
Z całą pewnością. Robił studia, ale to oczywiście studia, jeśli chodzi o szkicowanie roślin, ale to robił każdy malarz, który podróżował. Rysowano zwierzęta, tak? To wszystko oczywiście umieszczano w specjalnych szkicownikach, które później po przyjeździe takiego artysty do jego macierzystego kraju rozchodziły się momentalnie, choć nie każdy użyczał swoich szkiców. No tutaj właśnie on odtwarza szczegółowo, więc listek po listeczku możemy być przekonani, że spoglądamy na drzewo pomarańczowe, prawda?
Oczywiście jest to symbol tego, że tak jak Apokalipsa pisze, przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed tobą, bo ujawniły się twoje słuszne wyroki. Wszystkie narody widzimy z czterech stron świata, właśnie pielgrzymujące te kolumny, tłumnie w kolumnach te grupy i właśnie one są pośród tej bujnej, różnorodnej roślinności, która ma nam symbolizować, przedstawić właśnie cały świat, wszystkie narody. I też to, co jest ważne, myślę, podkreślić, jeszcze wrócić do symbolu tej fontanny, tego źródła. Pamiętamy może z Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów i do wszystkich słuchających go o tym, że z jego wnętrza popłyną źródła wody życia. Mówił o Duchu Świętym, który miał być dany właśnie po misterium paschalnym Chrystusa. A więc On jest tym źródłem wody życia. On jest tą wodą życiodajną.
To przedstawienie wody żywej to również przedstawienie doskonałości. I ta fontanna, która tu wytryska, jest obudowana takim rodzajem, no właśnie, strukturą architektoniczną wpisaną w formę ośmiokąta. A jak wiemy, 8, 8 to symbol doskonałości, więc to jeszcze bardziej podkreślać ma nam doskonałą wodę, wodę żywą. Jeśli chodzi o Trójcę Świętą, to jeżeli spoglądamy na ten obraz, to zaczyna nam się kolejna rzecz nie zgadzać. Pamiętajmy o tym, że obraz powstaje w 1432 roku, więc mamy pierwszą połowę XV wieku, a obraz, na który spoglądamy, zresztą gigantycznych rozmiarów, bo ołtarz gandawski, jeszcze o tym nie wspomniałam, ale to są ogromne rozmiary, 3,5 metra na 5 metrów. Tutaj mamy scenę środkową, więc oczywiście ona jest troszeczkę mniejsza niż te wymiary, o których powiedziałam, ale no, jest to scena główna, więc będzie to gigantycznych rozmiarów obraz. I teraz spoglądamy na nią, proszę sobie wyobrazić, z perspektywy lotu ptaka. To jest obraz, który my widzimy z góry. To jest absolutnie niesłychane, ponieważ niezwykle rzadkie, a właściwie można powiedzieć, że no niespotykane w XV wieku, żeby artysta dał nam przedstawienie jakiegokolwiek pejzażu sceny rodzajowej, w tym momencie jeszcze uzupełnionej o takie tłumy z takiej perspektywy, z lotu ptaka.
Czyli rzeczywiście widzimy ten obraz oczami Boga,
dokładnie,
Boga Ojca.
Dokładnie tak, powiedziała siostra to, co właśnie w tej chwili chciałam odkryć przed Państwem. I spójrzmy jeszcze raz na oś główną tego przedstawienia. U góry w strefie nieba jest Duch Święty, w samym centrum mamy baranka mistycznego i kto jest na samym dole? No jest właśnie ten, który spogląda na to wydarzenie, Stwórca. A to, co się tutaj dzieje, ta cała roślinność niebiańska, ten cały pejzaż, w który wpisani są święci, to jest właśnie ten mikrokosmos, dzieło stwórcze Boga, tak, na który on spogląda. Więc przepiękny obraz, ideowo mówiący tak naprawdę o dziele stworzenia, o całym świecie.
A jeżeli ktoś chce doczytać, jak będziemy świętować po wieki wieków z barankiem, to odsyłam z kolei do 21 rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Tam opisane jest Królestwo Niebieskie czasów mesjańskich.
Dysputa o Najświętszym Sakramencie autorstwa Rafaela Santi.
Zabieramy Państwa na Watykan, do stancji watykańskich, do muzeum, w którym właśnie możemy zobaczyć ten przepiękny fresk. Podzielone jest to dzieło na dwie części, część ziemską i część niebiańską.
W centrum części ziemskiej jest ołtarz z wystawionym Najświętszym Sakramentem, a w części niebiańskiej Trójca Święta w takim przedstawieniu nietypowym. Mianowicie na samej górze, idąc od góry właśnie, od sklepienia, kopuły, jest Bóg Ojciec. Potem jest Syn Boży, po którego prawicy siedzi Matka Boża. No tak jak śpiewamy, stoi Królowa po twojej prawicy, a po lewej stronie Jan Chrzciciel. Jezus Chrystus jest uwielbiony, siedzi na tronie, jest trochę obnażony, tak żeby było widać, że właśnie to jest Jego ciało, to jest ciało Chrystusa. Ono najbardziej przyciąga tak naprawdę przez tą swoją biel, szat, uwagę. A pod nim, jako trzeci w tej trójce, w tej triadzie, jest Duch Święty pod postacią gołębicy, który już znajduje się najbliżej ziemi i właśnie on wstępuje na ołtarz, bo w liturgii przeistoczenie dokonuje się właśnie poprzez Ducha Świętego i wstępuje także na tych, którzy adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jednocześnie o Nim dysputując. Najbliższa ołtarza osoba wskazuje zresztą palcem na Ducha Świętego, na tę rzeczywistość niebiańską. Zaraz opowiemy, kto się znajduje właśnie tutaj na dole. I tutaj cała ta dysputa ziemska na temat Najświętszego Sakramentu może przywoływać tematy związane z Bożym ciałem.
Powrócę jeszcze do kompozycji malarskiej tego przedstawienia. I tym z Państwa, którzy nie widzą tego przedstawienia, choć zachęcamy oczywiście do tego, żeby do niego dotrzeć, tutaj kilka słów wyjaśnienia się należy. Gdybyśmy się chcieli doszukiwać tutaj fresku w jakimś kształcie, to nie jest to ani kwadrat, ani stojący czy leżący prostokąt. To przedstawienie jest wpisane w idealny półokrąg. A więc mamy półokrąg, natomiast w jego środku siostra wspomniała o dwóch strefach, strefie niebiańskiej i strefie ziemskiej. Owszem, w tym półokręgu znajdują się jeszcze dwa półokręgi, które stykają się na środku, ale ich końce zwrócone są w przeciwnym kierunku. Dolna strefa to półokrąg zwrócony ku górze, a dolna strefa oczywiście okrąg zwrócony końcami w dół. Te dwie strefy łączy nam tutaj taka partia obłoków. No i co jest jeszcze dla nas bardzo ważne? Linia środkowa, siostra ją również już tutaj wyszczególniła, czyli od góry Bóg Ojciec, Syn Boży. Poniżej, siedzący na tronie, ale siedzący w glorii promienistej, w mandorli. U jego stóp gołębica Ducha Świętego, również wpisana w okrąg, wstępująca na znajdującą się na ołtarzu hostię w monstrancji. Więc ta linia środkowa tutaj, akcentująca nam mocno Trójcę Świętą, obecną właśnie w Eucharystii, w monstrancji, w hostii, jest tutaj bardzo wyraźna. To nie jest jedyna grupa postaci, bo mówimy bardzo często o tym, że Trójca Święta to grupa postaci w obrazie. Owszem, ona jest tutaj najważniejsza, ale mamy jeszcze jedną grupę postaci, tak zwaną deesis. I mamy tutaj w poziomie Chrystusa w jej centrum, Matkę Bożą i Jana Chrzciciela. W odróżnieniu, jak pamiętamy, od sytuacji pod krzyżem, gdzie również mamy grupę postaci, tak zwaną grupę ukrzyżowania. W centrum jest Chrystus na krzyżu, po jego prawej stronie znajduje się Matka Boża, a po lewej stronie również Jan, ale nie Chrzciciel, a Ewangelista. Więc mamy tutaj również w poziomie drugą grupę postaci bardzo dla nas ważną. W tej strefie niebiańskiej, kogo my tutaj jeszcze mamy po bokach? Po bokach mamy świętych, ale Starego i Nowego Testamentu. A więc są to postacie, one na kolanach trzymają swoje atrybuty, bądź też księgi. Są tutaj również prorocy, którzy w swoich tekstach pisali, zapowiadali, przepowiadali Chrystusa. Natomiast dolna strefa, w centrum także Chrystus, tylko że właśnie obecny w hostii zamkniętej w monstrancji. A po jego stronach znów święci, tyle że już ziemscy święci. Są to doktorzy Kościoła oraz osoby, które zajmowały się teologią, zwłaszcza obecnością Chrystusa w Eucharystii. Są tutaj również wymalowane portretowo postaci świętych. No i co nas jeszcze tutaj mocno uderza? Kiedy spoglądamy na strefę niebiańską i strefę ziemską, w tej górnej strefie widać taki spokój, taką pewność, ponieważ wymalowane tam postacie widzą, czują i znają rzeczywistość. Wiedzą, jaka jest prawda i kim jest Chrystus. Te postacie na dole dyskutują i widzimy te ich żywe gesty. Ten palec wzniesiony ku górze w kierunku zstępującego Ducha Świętego, jednego z mężczyzn. Gesty tych postaci są tak różnorodne. Widać, że dyskutują o obecności Chrystusa i w parach, i dyskutują na forum. Dzieje się tutaj naprawdę wiele.
Dysputa o Najświętszym Sakramencie. Jest o czym dysputować, choć jest to tajemnica wiary, to jednak zauważamy w samej historii Kościoła, że różne okresy przeżywamy, jeśli chodzi o kształtowanie się teologii, kształtowanie się nauki o Najświętszym Sakramencie, także wiary. Mamy cuda eucharystyczne, mamy całą teologię dogmatyczną, mamy też kształtowanie się właśnie adoracji Najświętszego Sakramentu. Przecież nie od początku ona była w Kościele, wzięła się ona stąd, że ludzie pragnęli być z Jezusem sakramentalnym dużo dłużej niż tę chwilę, kiedy kapłan w czasie Eucharystii podnosi hostię. Więc ten akt modlitwy, zjednoczenia z Jezusem po prostu przedłużyli. To znaczy, zamiast rąk kapłana jest monstrancja, a Jezus jest wystawiony właśnie, umieszczony właśnie w niej, jego ciało najświętsze. Wierzymy w jego realną, rzeczywistą, substancjalną obecność.
Na co tutaj jeszcze możemy zwrócić uwagę? Na idealną równowagę mas, ale osiągniętą w taki sposób, że artysta uniknął kalki, uniknął tutaj lustrzanego odbicia. Indywidualne gesty, choć są to gesty monumentalne, dostojność i powaga, to są te cechy, które w swoich dziełach bardzo często osiągał właśnie ten młody artysta. Mówię młody, ponieważ on bardzo przedwcześnie zmarł. Umiera mając 37 lat, a zostawił nam po sobie naprawdę ogromną spuściznę. Zresztą już za życia został okrzyknięty geniuszem, a jest to jeden z niewielu artystów, którzy po śmierci opłakiwani byli w wierszach przez wybitnych poetów.
Widzimy tutaj całą ekonomię zbawienia. To znaczy, po co Trójca Święta tutaj jest razem obecna? Jaki
angażuje
jest
się właśnie, w sprawy ziemskie.
Dokładnie. Jaki jest jej zamysł tego zaangażowania? Stworzenie, odkupienie i uświęcenie człowieka. To wszystko wspaniale wybrzmiewa tutaj w tym obrazie. Natomiast o czym mówi nam ten obraz jeszcze? O modlitwie, o dyskusjach, czyli o tym, żebyśmy nie obawiali się rozmawiać ze sobą o tematach związanych z wiarą. Jeszcze o tym, jak ważny jest śpiew. Bo po obu stronach Ducha Świętego są aniołki, które trzymają nuty, czy po łacinie, czy po polsku śpiewamy hymny, czy sekwencje. Wiele z nich ułożył święty Tomasz z Akwinu. Mam to na myśli takie teksty jak Sław języku tajemnice, Chwal Syjonie Zbawiciela, O zbawcza hostio, czy Zbliżam się w pokorze. Wydaje mi się, że Rafael chciał nam też przez to powiedzieć, że to uwielbienie, to oddanie czci Bogu ma różnorakie formy. Można o nim rozmawiać, to jest bardzo ważne. Można go uwielbiać naklęcząco, na stojąco. Można go adorować, patrząc na niego, mówić do niego, modlić się do niego, słuchać, bo nie wszystkie tutaj postaci mówią, czy czasami po prostu patrzą w niemej adoracji. Ale można też mu śpiewać. Też ten śpiew ma taki wymiar wyznania wiary, dlatego, żeby podkreślić, że ta liturgia, ta boska liturgia jest bardzo uroczysta, bardzo ważna, ale przede wszystkim chodzi oczywiście o uwielbienie naszych serc, nawet jeśli będzie bardzo prościutka. Chodzi o obecność tej Trójcy Świętej, którą mamy właśnie w tej górnej części dzieła.
A fresk ten pokazuje nam, w jaki sposób tę tajemnicę przeżywał Rafael Santi, który już jako młodzieniec, przypomnijmy, wstępuje do Bractwa Ciała Chrystusowego. Polecamy raz jeszcze Państwu do refleksji.
Przyjmijmy też, przyjmujmy, jak mówi święty Efrem Syryjczyk, ciało i krew, ten ogień i duch, które są obecne w ciele i krwi, których nie możemy spożyć, strawić. Dzięki temu nas przebóstwiają ogień i duch w chlebie i kielichu. Sięgajmy też właśnie, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, nie tylko do dzieł sztuki, ale także do poezji. Te wszystkie dzieła ludzkie, stworzone właśnie ku czci Trójcy Świętej, mają nawiązać do tego, że to właśnie Trójca Święta jest stworzycielem. To ona nas stworzyła, ale także uzdolniła nas do twórczości. Do twórczości ku swojej chwale, ku chwale Bożej.
wraz z Izabelą Banaszewską, historykiem sztuki i dziennikarzem, przeniosłyśmy Państwa w świat sztuki, opowiadając o tajemnicy Eucharystii widzianej oczami słynnych artystów.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.